Dzień w Twoim radiu na 93 FM. Dziś prawdziwie polityczny piątek w Stargardzie. Rozpoczyna się w zasadzie de facto kampania wyborcza w tych wyborach przedterminowych na prezydenta miasta, a w studiu na 93 FM gościmy Włodzimierza Czarzastego, przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Pańska obecność przy okazji rozpoczynającej się właśnie prezydenckiej przedterminowej kampanii w Stargardzie ma być zaprzeczeniem tezy, że SLD jest już jedynie wirtualnym bytem?
No nie, bo tej tezy na szczęście nikt nie stawia, dlatego że my w ostatnich wyborach wzięliśmy do parlamentu 1 140 000 podpisów, to był czwarty wynik, natomiast przez błędną decyzję ustawienia progu wyborczego na poziomie 8% po prostu nie weszliśmy do Sejmu.
Tak. Teraz mądry działacz po szkodzie.
Tak, to prawda, wie pan, no, czasami się robi błędy, ale to też dobrze robi, dlatego że łatwo jest upaść, trudniej jest się podnieść. Trzeba w tej chwili z pokorą dosyć dużą i z brakiem zarozumiałości walczyć. I dlatego na przykład dziś tutaj jestem, bo jeżeli pan się zapyta innych partii, czy ich przewodniczący przyjadą do Stargardu i będą wspierali swoich kandydatów albo ludzi, którzy tam pod różnymi szyldami się ukryją, no to myślę, że będę jeden.
Mawiają, że pycha poprzedza upadek. Przerobiliście jako formacja tę chorobę?
Bardzo żeśmy przerobili. 80 000 kilometrów, proszę pana, przejechałem w przeciągu ostatniego pół roku. Byłem w 70 powiatach. SLD to jest taka partia, która została w ponad 300 powiatach i funkcjonuje. 23 000 członków partii płacących składki. To jest również partia, która ma drugą liczbę prezydentów i wiceprezydentów po Platformie w Polsce. My to może mało eksponujemy, ale proszę pamiętać, że uznany za najlepszego prezydenta w tamtym roku prezydent Rzeszowa, Tadeusz Feren, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pierwsze finansowanie in vitro w Polsce, Częstochowa, Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent. Dwóch wiceprezydentów Bydgoszczy, wiceprezydent Łodzi. Pan, tego jest naprawdę sporo, tylko żeśmy spadli z tego Sejmu i zobaczyliśmy wreszcie, że są samorządy.
Obudziliście się, zobaczyliście rzeczywistość pozawiejską.
No tak, tylko i dobrze. I dobrze, bo ludzie żyją tu, a nie w Sejmie. I myślę, że po prostu to dobrze na nas wpłynie. Byłem w tamtym tygodniu w Kętrzynie. W Kętrzynie walczymy o radnego. Poparłem tam panią, która startuje, i będę wszędzie jeździł tam, gdzie tylko mogę. Wie pan, co pokazywać, no bo tak naprawdę ja nie jestem w stanie przez pół godziny czy przez godzinę w Stargardzie zrobić jakiejś, że tak powiem, błyskotliwej kariery.
Ale właśnie, to jest pytanie o Stargard.
Natomiast chcę zrobić jedną rzecz, pokazać ludziom, że nam zależy.
To kandydata lewicy chce pan przekonywać w mieście, które jeszcze niedawno było tej lewicy bastionem. SLD na tych wizerunkowych gruzach widzi jeszcze coś do odbudowania?
No ale na wizerunkowych gruzach gdzie? Bo nie wiem, w Częstochowie, w Bydgoszczy, w Rzeszowie.
W Stargardzie.
Dobra, z wiceszefem Parlamentu Europejskiego, profesorem Bogusławem Liberackim. Chyba, dlaczego tak odpowiadam w ten sposób? Bo Sojusz Lewicy Demokratycznej nadal jest jedną z najsilniejszych partii. 15 000 ludzi wystawimy w wyborach samorządowych, w wyborach do sejmików i do powiatów.
To jest walka o prestiż, czy o wasze być albo nie być?
To jest walka o wyborców, to jest walka o program, to jest walka o świeckie państwo, to jest walka o cały pion socjalny i to jest walka o własne przekonania. Wie pan, być albo nie być. Zna pan jakąś partię, która nie ma, która nie jest już prawie półtora roku w Sejmie, która trzyma się nadal tak dobrze, która wynika, jeżeli chodzi o wyniki sondażowe, ostatnie 14 wyników, 5 oraz 5 plus.
Czyli dobrze robi wam ten post poza parlamentem?
Oczywiście, że dobrze. Dobrze, że pan na to zwraca uwagę. Zawsze pokora i post dobrze robi.
Jaką ofertą zamierzacie złożyć wyborcom w sytuacji zabetonowanej sceny politycznej z ugrupowaniami zaciekle walczącymi ze sobą, z których jedno ma ten przywilej tworzenia obozu władzy?
Wie pan, no ale oferta jest ta sama. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest jedyną partią, która dobrze i z szacunkiem myśli o konstytucji i o Unii Europejskiej, a jednocześnie dobrze i z szacunkiem myśli o sprawach socjalnych. Bo jeżeli ktoś załatwia sprawy socjalne jak PiS, to zwykle w nosie ma sprawy związane z systemem wartości, a jeżeli ktoś dobrze załatwia sprawy związane z systemem wartości albo prawie dobrze, to zwykle nie myśli o sprawach socjalnych. My łączymy jedno i drugie.
Szkoda, że dopiero teraz.
Proszę pana, zawsze to łączyliśmy. No, będę jednak naprawdę z dużą skromnością przypominał, że wzięliśmy 1 140 000 głosów. To nie
ale ja myślę o waszych wcześniejszych okresach rządzenia, kiedy byliście u władzy i tworzyliście prawo.
Ale proszę pana, to fajne jest pytanie, tylko to było 16 lat temu. Jeżeli ktoś dzisiaj ma 20 lat i ma prawo do głosowania, to wtedy miał 4. Także już dajmy spokój z tym, co pan mówi, dlatego że też zawsze żeśmy po PiSie albo po jakiejś tam prawicy sprzątali. Pamięta pan dziurę Bałca? No, my mieliśmy jednak ekonomiczną ekipę zawsze sprawną.
A jako lider pozaparlamentarnego teraz ugrupowania, ma pan pomysł na to, by ponownie przekonać do wartości lewicy, a właśnie SLD opiera się jeszcze na jakichś wartościach, skoro obszar waszego działania został umiejętnie przechwycony przez PiS?
Ale w sferze socjalnej.
Socjalnej,
tak?
Generalnie. Bo, sferze... Mieszkanie Plus.
No dobra.
Rodzina 500+. To są te sfery, które zagospodarowano wyśmienicie.
Nie no. I dobrze, i chwalę za to.
Przy waszej bezczynności wcześniej.
Dobrze.
Mieszkanie na wynajem o umiarkowanym czynszu, wsparcie rodzin.
Dobrze. I chwalę za to, bo przy bezczynności to tak spokojnie. Bo proszę pana, zawsze żeśmy uważali, że najniższa pensja powinna być podwyższana. Zna pan ten program. Zawsze uważaliśmy, że najniższa stawka godzinowa powinna być podwyższana. Zawsze uważaliśmy, że wiek emerytalny powinien być obniżany, plus powinna być sprawa 40 lat pracy dla mężczyzny, 35 lat pracy dla kobiety. To nie są pomysły pisowskie. My żeśmy zawsze to robili. Jedynej rzeczy, której żeśmy nie zrobili, to była kwestia 500+. Tak nawiasem, nikt tego poza PiS-em nie zrobił.
To brawo za odwagę dla PiS-u.
Zawsze, proszę pana, uważaliśmy, że kwota wolna od podatku powinna być podwyższona. PiS tego akurat nie zrobił. W związku z tym w tych postulatach socjalnych to nie jest tak, że to jest pisowskie, bądź nie pisowskie, bądź SLD-owskie, bądź nie SLD-owskie. Są postulaty, które robią normalnie dobrze ludziom. I chciałem panu powiedzieć, że jeżeli będziemy współrządzili, a wierzę w to, że wrócimy do Sejmu i że będziemy współrządzili, na pewno w kwestii programu 500+ nikt mądry nie będzie wycofywał. A wie pan dlaczego? Ja jestem ze wsi Łaguny spod Przasnysza, więc jak ktoś do mnie mówi Warszawa, to ja mówię ode mnie wara z tą Warszawą, tak?
Dzięki temu ma pan taki dystans i spokój w sobie.
Mam, wie pan... Łatwo jest upaść, trudniej się podnieść. W związku z tym upadek już mam za sobą. W ostatnich wyborach wziąłem 13 000 głosów w okręgu 10-mandatowym. Najlepszy wynik dla lewicy w tym okręgu od 15 lat. W związku z tym ja po prostu wiem, co to znaczy 500 zł dla rodziny, bo u mnie na wsi, jeżeli była rodzina trzyosobowa i miała dochód 1000 zł miesięczny, to w tej chwili ma dochodu 2000.
A wracając jeszcze do sytuacji na scenie politycznej, w jaki sposób chce pan odwrócić bieguny w sytuacji, kiedy PiS w swoich działaniach staje się coraz bardziej lewicowy?
No nie, PiS w swoich działaniach, proszę pana, socjalnych realizuje postulaty lewicowe, w tym postulaty SLD. Natomiast w swoich działaniach, jeżeli chodzi o swobodę obywatelską, o prawa obywatelskie, o społeczeństwo obywatelskie, jeżeli chodzi o otwartość, o tolerancję, o sprawy związane z medycyną, które nagle się zaczęły kojarzyć z ideologią. Mam na myśli in vitro. No jak słucham gościa z PiS-u, który mówi, że in vitro to jest kwestia ideologii, to mówię, człowieku, to jest kwestia medycyny. Jakbyś nie mógł mieć dziecka, wszystko byś zrobił, żeby to dziecko, proszę pana, mieć. W związku z tym to jest te elementy programu są stosunek do konstytucji. Te elementy programu są bardzo nasze i bardzo niepisowskie.
Dla SLD Stargard, który znalazł się w wyjątkowej sytuacji, nawet w skali kraju, będzie również dobrym polem do eksperymentowania i sondaży, na co możecie liczyć w wyborach, które wynikają już z normalnego kalendarza, o ile PiS wcześniej nie wprowadzi ordynacji znowelizowanej.
No tak, no ale to my będziemy się sprawdzali we wszystkich wyborach uzupełniających, wszędzie będziemy to robili. W tę niedzielę się sprawdzimy w Kętrzynie, duże miasto, chociaż nie największe, tak? Potem będziemy się sprawdzali u was. I na tym to polega, tak?
Ze spokojem natomiast odnosi się pan do zapowiedzi zmian w ordynacji samorządowej. Co jakiś czas obóz władzy wysyła balony próbne, analizując intensywność awantur. Jakoś nie słychać waszego głosu w tym zamieszaniu.
Ale, bo mądrzy jesteśmy.
Interesujące.
Bo to nie na tym polega, kto krzyczy, tylko kto jak pracuje. No jeżeli słyszę, że to jest wielka sprawa, że pan Schetyna bądź pan Petru ruszył w Polskę, to ja uprzejmie informuję, że przez pół roku przejechałem 80 tysięcy kilometrów. To dla mnie nie nowość, tylko to nie polega na tym, żeby się chwalić. Polega na tym, żeby przyjechać, spotkać się z ludźmi, spotkać się z mediami i ci ludzie o tym wiedzą.
Mówił pan z uznaniem, że macie swoich burmistrzów i prezydentów miast. Wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów oznacza też realne w takim razie straty dla SLD?
Ale jeżeli prawo zostanie złamane i zostanie to wprowadzone do tyłu, tak? Bo jeżeli będzie to w ten sposób, że dwukadencyjność będzie od tej kadencji, która przyjdzie, to niczego nie stracimy. Tak nawiasem muszę panu powiedzieć, że nawet jeżeli to zostanie niezgodnie z prawem, a Trybunał Pisowski Konstytucyjny to zatwierdzi, że jest to zgodnie z konstytucją, do tyłu, to ja uważam, że trzeba wysnuć dla swojej formacji z tego pozytywne wnioski. To znaczy, że prezydenci będą startowali do sejmików. To znaczy, że będziemy mieli silne listy do sejmików. To znaczy, że prezydenci będą startowali do Sejmu. To znaczy, że będziemy mieli silne listy sejmowe. No to wie pan, w polityce po prostu wszystko jest płynne i trzeba w każdej sprawie umieć elastycznie reagować.
A skoro wszystko jest płynne w polityce, to pańskim zdaniem z czym teraz mamy do czynienia w Polsce? Reglamentowaną demokracją, demokraturą, małą lub miękką dyktaturą, czy bolesnym dla niektórych środowisk efektem dobrej zmiany?
Wie pan, to są kategorie, nie wiem pod którą kategorię, jakie wartości pan podnosi.
To są te wszystkie zarzuty podkłada, wysuwane przez tak zwaną opozycję, ale albo totalną,
ja
albo umiarkowaną.
Ja mogę się odnieść z punktu widzenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. My mamy swoją historię i tożsamość. Od okrągłego stołu poprzez prowadzenie Polski do Unii Europejskiej, poprzez danie polskiej konstytucji. Nikt nam tego nie zabierze. Poprzez czterech dobrych premierów i jedynego prezydenta, który był prezydentem przez dwie kadencje. W związku z tym patrzę na to z dystansem i odpowiem panu z dystansem na pana pytanie w ten sposób. Jeżeli ktoś nam mówi, że generał prezydent Jaruzelski w czasach stanu wojennego w Polsce wprowadził dyktaturę, to mogę powiedzieć, że ten okres był od dyktatury do demokracji. A jeżeli patrzę na to, co robi PiS, zaczynam się obawiać, że jest to czas od demokracji do dyktatury.
To znaczy, że dojście w pańskim ujęciu do tej dyktatury w wydaniu PiS jest rozłożone w czasie?
No jest rozłożone w czasie, bo ja jestem zwolennikiem takiej tezy, że prawdziwej zresztą. PiS dostał mandat do tego, żeby rządzić w Polsce. Nie dostał mandatu do tego, żeby dokonywać zmian ustrojowych w Polsce, bo do tego trzeba mieć większość kwalifikowaną w Sejmie, a żeby mieć większość kwalifikowaną do zmiany konstytucji, trzeba zrobić przyspieszone wybory, bo PiS by musiał mieć więcej głosów. Notabene przyspieszonych wyborów się jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, przedstawiciel i szef tego sojuszu nie boję. No bo niech pan zobaczy, w wielu sferach ta konstytucja jednak została zawieszona. W jakich? Trybunał Konstytucyjny, problem. Prezydent praktycznie rzecz biorąc nie rządzi, jest notariuszem, tak? Nie ma swojego zdania. Jednoosobowa, pozakonstytucyjna ośrodek władzy, pan Jarosław Kaczyński jest posłem, rządzi premier, rządzi prezydentem. To nie są normalne elementy. Parlament obraduje, dezawuuje się rolę parlamentu, obraduje w jakiejś izbie kolumnowej, nie zapraszając wszystkich posłów na obrady. To się dzieje, to się źle dzieje.
Jednocześnie niepokojącym elementem jest niespójność i słabość opozycji.
Bo opozycja nigdy nie będzie, proszę pana, spójna. Bo rolą opozycji nie jest, wie pan, również jest takie hasło maszerować oddzielnie, uderzać wspólnie. Opozycja nie zostanie sztucznie stworzona i sztucznie nie zostanie wybrany lider. Liderem socjaldemokracji w Polsce i mojej partii jestem ja. Liderem Partii Liberalnej jest pan Petru i liderem Platformy Obywatelskiej, czyli byłej partii władzy, która jak tej władzy się pozbyła, to się pogubiła programowo, jest pan Schetyna. Każdy ma swój elektorat.
I zmierzając już do finału, z równym spokojem i dystansem przyjmuje pan zapowiedź już powołanego zespołu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw dekoncentracji i repolonizacji mediów?
Znowu problem pan poruszył, bardzo ciekawy, ale trudny do opowiedzenia. Ja osobiście zawsze byłem za dekoncentracją kapitału, zresztą byłem współautorem zapisów w ustawie, jednej z ustaw dotyczącej mediów dekoncentracji kapitału. Nie chodziło o kapitał polski czy zagraniczny, tylko w ogóle o kapitał. W całej Europie to jest zrobione, w Polsce to nie jest zrobione. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o repolonizację mediów, to zobaczymy, co oni wymyślą, bo wie pan, PiS często wymyślał ustawy, które potem Parlament Europejski, Unia Europejska się na to nie zgadza. A jeżeli chodzi o pana Czabańskiego, to on mózgiem potężnym od tych spraw po prostu nie jest, więc spokojnie bym na to patrzył.
Już zupełnie na koniec, jesienią 2014 roku kandydata Lewicy na prezydenta Stargardu także tu w naszym studiu wspierał Tomasz Kalita, ówczesny rzecznik SLD. Zamierzacie teraz wykorzystać jego energię, zapał, pomysły oraz przesłanie, jakie zostawił po sobie?
Nie chcemy nikogo wykorzystywać. Tomasz Kalita pracował w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pracował na ten Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jest osobą pełną z naszej strony, znaczy godną szacunku i szanujemy go bardzo. Obrzydliwie zresztą PiS z nim postąpił, bo wie pan, takie całowanie po dłoniach, po policzkach i obiecywanie, że wprowadzi się tą ustawę związaną z rzeczą marihuaną. Przecież to miało miejsce, ten prezydent klęczący podczas mszy, podczas pogrzebu. No to wszystko po prostu wydawało się, że to jest poważna historia. Co się stało? Pan Kalita umarł na pierwszym posiedzeniu Komisji Petycji, gdzie żeśmy złożyli projekt ustawy. Projekt ustawy po prostu został wywalony w kosmos. Bo proszę państwa, Sojusz Lewicy Demokratycznej to jest taka partia, która pomimo tego, że nie jest w parlamencie, poprzez Komisję Petycji składa również projekty ustaw. W związku z tym z szacunku dla Tomka dobrze by było, gdyby ta ustawa była, a z szacunku dla pana Amadu Sy jestem dzisiaj tutaj.
Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.